Dzień dobry, Sandra Soluk, witam Państwa serdecznie w programie Geografia Wszystkich Świętych. Do godziny 12 zabiorę Państwa w podróż po najdalszych zakątkach świata, ale w konkretnym celu. To jest podróż tematyczna, związana z dzisiejszym świętem. Moi goście odpowiedzą na pytania, jak podchodzi się do śmierci, do pochówku, do życia pozagrobowego, w miejscach, do których kulturowo jest nam bardzo daleko i czasami tym zwyczajom moglibyśmy się dziwić. Niejednokrotnie będą one nas szokować, ale to właśnie ta różnorodność czyni nasz świat takim pięknym. Będziemy w Ameryce Łacińskiej, będziemy w Afryce, ale podróż zaczniemy w Papui Nowej Gwinei już za chwilkę, po utworze, który także stamtąd pochodzi. Mary Annie i Josh Stone, Papa New Guinea. Oh, Dzień dobry, ksiądz Krzysztof Sokół jest ze mną. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szanowni Boże.
Ksiądz jest misjonarzem na Papui Nowej Gwinei, kraju niezwykle odległym nam w dalekiej Oceanii. Niewiele o nim wiadomo i chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że jest to jedno z ostatnich tak dzikich miejsc na planecie, choć pewnie nie w całości. Proszę, żeby ksiądz opisał krótko ten kraj.
Papua Nowa Gwinea jest to kraj, który tak naprawdę niepodległość swoją zyskał dopiero w 1975 roku. Wcześniej to była kolonia australijska. Sama Papua Nowa Gwinea leży na północ od Australii, w Oceanii, a więc w klimacie równikowym jedna część wyspy to jest właśnie Papua Nowa Gwinea, druga część wyspy sąsiaduje z Indonezją.
Tak przedzielona kreską na pół.
Tak przedzielona kreską na pół, ponieważ niektórzy też się dziwią, że granica jest aż tak prosto wydzielona, natomiast jest to związane z tym, że to są tereny przygraniczne z Indonezją, są to tereny bagniste, tam jest las tropikalny, który jest bardzo trudny do sforsowania, dlatego praktycznie te tereny są niezaludnione i niezamieszkałe. Dlatego taka kreska teoretyczna, gdzie kończy się Papua, gdzie zaczyna Indonezja.
Aha, czyli to nie było tak jak z Afryką, przyjechali kolonizatorzy i rozdzielili plemiona, dzieląc się między sobą terenem.
Papua Nowa Gwinea ogólnie była nieskolonizowana. Dopiero 100 lat temu przybyli pierwsi jacyś kolonizatorzy i to przybyli dopiero na wybrzeże. Z tego względu, że sama ludność papuaska nie jest przyjazna dla tych, którzy przyjeżdżają, dla nowych odkrywców. Dlatego została zupełnie zostawiona. Dopiero w niektórych miejscach ten biały człowiek jest 60 lat. Pierwszy raz widzieli pierwszych misjonarzy, czy pierwszą cywilizację, czy oznaki cywilizacji. Dlatego ta kultura, którą mają, ona jest taką kulturą pierwotną. To jest troszkę pomieszanie tej kultury pierwotnej właśnie z cywilizacją zerą już telefonów, komputerów, internetu.
A która ludność jest taka nieprzychylna? Bo 85% stanowią Papuasi, a pozostałe 15% Melanezyjczycy.
Polinezyjczycy, oni zamieszkują wybrzeże, oni są bardziej przyjaźni. Bardziej wydaje mi się, że tacy trudni do otwarcia są ci, którzy mieszkają w górach.
I to są Melanezyjczycy właśnie.
Melanezyjczycy, dokładnie.
Jak żyją jedni i drudzy? Czy można mówić o jakichś wspólnych zwyczajach dla całego kraju?
Ciężko jest powiedzieć o wspólnych zwyczajach, ponieważ to jest tak, że każda wioska żyła oddzielnie. W Papua Nowa Gwinea jest takim rajem dla socjologów, ponieważ tam jest 840 języków, nie dialektów, ale 840 języków. To jest tak, że czasami sąsiednia wioska miała zupełnie inną już kulturę, zupełnie inny język i rozwijała się w zupełnie inny sposób. Dlatego te kultury, które tam są, to jest 840 różnych kultur, które różnią się od siebie, ale jednak mają pewne cechy wspólne.
W takim razie pewnie najłatwiej będzie rozmawiać o miejscu, w którym ksiądz żyje i które ksiądz obserwuje. 100 lat, odkąd przybyli na Papuę Nową Gwineę jacyś obcy ludzie, to nie jest dużo, jeśli chodzi o przyjrzenie się kulturze i pewnie jakiejś tam zmianie. Obchodzimy dzisiaj Wszystkich Świętych, dlatego chciałam zapytać, jak na Papui Nowej Gwinei wygląda ten dzień? Czy śmierć jest rzeczą smutną?
Za każdym razem śmierć jest rzeczą smutną i myślę, że to nie jest związane z szerokością geograficzną czy długością, ale przede wszystkim to jest związane z tym, że tracimy kogoś bliskiego. I tutaj w warunkach papuaskich trzeba najpierw dotknąć takiej podstawy tego, że ta kultura ich obecnie, ona jest bardzo mocno związana z religiami tymi tradycyjnymi, pierwotnymi wręcz, a więc ona jest związana taką mocno ze światem duchowym. Oni wierzą bardzo mocno, że ci zmarli, oni cały czas są pośród nich i oni cały czas żyją z nimi dalej. Dlatego kultura związana również z pochówkiem, z grzebaniem zmarłych, również z obchodzeniem świąt zmarłych jest u nich bardzo mocna, ponieważ skoro ktoś tak naprawdę umiera, ale on będzie cały czas wśród mnie, będzie cały czas ze mną przebywał, dlatego trzeba go dobrze pożegnać, trzeba uroczysty mu pogrzeb zrobić, aby on był z tego zadowolony, aby przechodząc na tą drugą stronę, w ten świat duchowy, aby on nadal nam pomagał.
I jak wygląda taka impreza?
Przede wszystkim święto zmarłych nie jest tak czczone jak w Polsce, bo to jest taki wyjątkowy dzień w roku, gdzie gromadzimy się z całymi rodzinami na cmentarzu. Natomiast tam największą taką uroczystością jest sam pogrzeb. I jest stworzony tak zwany house cry, czyli taki dom żałoby, dom płaczu, w którym wszyscy się spotykają, przychodzą do tego domu, wszyscy znajomi, cała rodzina po to, aby mogli pożegnać tego zmarłego, po to, aby złożyć kondolencje rodzinie. Rodzina w tym czasie ugaszcza tych wszystkich, którzy przychodzą, daje im jakiś posiłek, a oczywiście ci, którzy przychodzą, muszą dołożyć się do tego wspólnego posiłku, do tego house kraju. Taki dom trwa aż do pogrzebu, czasami długo trzymają to ciało, jeżeli członkowie rodziny są w różnych miejscach, bo obecnie Papua Nowa Gwinea bardzo się zmieniła. Można już podróżować z jednego krańca na drugi, czasami ludzie opuszczają swój dom rodzinny, żeby udać się do pracy, ale wszyscy, jeżeli to są dzieci albo kuzyni, oni muszą przyjechać, żeby pożegnać się z tą zmarłą osobą. I wtedy, gdy przyjadą, gdy żegnają się już z tą zmarłą osobą, wtedy jest pogrzeb. Ale tak naprawdę ten dom dopiero jest składany mniej więcej miesiąc po pogrzebie i to jest kolejna taka uroczystość zakończona tradycyjnym posiłkiem mumu, która kończy ten pierwszy taki okres żałoby.
Ale składany to brzmi, jakby chowali człowieka do trumny i grzebali na cmentarzu. Mają faktycznie takie miejsce jak my?
Nie mają miejsca ogólnego. Zwykle ten zmarły jest chowany przy domu. Robią specjalny domek, budują ten dom po to, żeby pochować tego zmarłego. Groby są bardzo okazałe. To jest związane z tym, że nawet czasami, jeżeli czegoś nie mieli za życia, to jednak do tego grobu chcą włożyć wszystkie rzeczy, ubrania, jego osobiste koce, żeby mu zimno nie było. I również ten domek, który mu budują czasami sami w takich słomianych domkach, mieszkają. Natomiast jeżeli ktoś już umrze, no to chcą mu nawet ten betonowy dom zrobić po to, żeby miał dobrze po śmierci.
A co z takimi makabrycznymi zwyczajami, o których czytamy w internecie? Makabrycznymi z naszej perspektywy oczywiście. Na przykład kilka lat temu obiegło świat zdjęcie wędzonych zwłok właśnie z Papui Nowej Gwinei.
Jest plemię w Papui Nowej Gwinei, zgadza się, które po śmierci zwłoki swojego przodka nie chowa w grobie, tylko mumifikuje za pomocą dymu, właśnie wędzi, po to, żeby po prostu ci przodkowie, oni byli cały czas z nimi. Co prawda, no, możemy jeszcze zobaczyć głównie te mumie, które jeszcze zostały, ponieważ no już coraz mniej plemion, coraz mniej osób kultywuje tą tradycję. Teraz to już są normalne pogrzeby i chowanie po prostu w ziemi.
I nie ma też odcinania palców po śmierci bliskiego?
W niektórych rejonach jest. Tam, gdzie ja jestem, nie było to jeszcze, no tak może bardziej brutalne, ale często było tak, że jeżeli rodzice tracili dziecko, to obcinali sobie jeden z palców.
A czy inaczej świętuje się, obchodzi śmierć kobiety, mężczyzny?
Generalnie świętuje się tak samo. Różnice są, jeżeli to jest osoba jakaś wpływowa, jakaś osoba, która pracuje, która jest reprezentantem całego klanu, całej rodziny. Wtedy oczywiście ten pogrzeb jest bardziej okazały. Natomiast generalnie nie ma takiej różnicy między chowaniem kobiety czy mężczyzny.
Co to jest Baim Het? Odszkodowanie za nieboszczyka.
Wie pani co? Z tym stwierdzeniem nie spotkałem się niestety. Natomiast jest w Papui Nowej Gwinei bardzo mocno jest rozwinięty taki system odpłacania się, czyli kompensacji. Oni to nazywają compensation i to pojawia się w każdych dziedzinach życia. To pojawia się, jeżeli coś złego się zrobi, to wtedy tej rodzinie, której się źle zrobiło, trzeba jakąś rekompensatę dać. Dlatego myślę, że to Baim Het. To będzie związane właśnie z tą zmarłą osobą. Może to być związane z daniem prezentu tej rodzinie zmarłego, po to, aby zadośćuczynić wszelkie rzeczy, które było się dłużne tej osobie.
Proszę księdza, serdecznie dziękuję za tę opowieść z Papui Nowej Gwinei.
Ja również dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i życzę miłego święta wszystkich świętych.
Por lo
Maria Hawranek, reportażystka, autorka kilku książek, między innymi tytułu Tańczymy już tylko w zaduszki, jest z nami. Witam.
Dzień dobry.
Pani Mario, jakie książki, jakie kraje opisała pani właśnie w tej książce Tańczymy już tylko w zaduszki?
Tę książkę napisałam wspólnie z Szymonem Opryszkiem, który jest moim partnerem w życiu i czasem też w pisaniu. I nie wiem, czy to jest sens, żebym wymieniała wszystkie kraje, które opisaliśmy, ale ta książka jest efektem naszej rocznej podróży po całej Ameryce Łacińskiej i poruszaliśmy się tam szlakiem takich nieoczywistych miejsc i historii, ludzi, którzy żyją jakoś na marginesie naszych zainteresowań, albo poszukiwaliśmy historii, które nam nie pasują do jakiegoś powszechnego wyobrażenia o tym kontynencie.
To w takim razie przenieśmy się do Ekwadoru, do miejscowości La Cienega, której poświęciliście cały rozdział swojej książki.
Mało tego, jakby opowieść z tego miejsce stała się też tytułem całego zbioru, Tańczymy już tylko w zaduszki, stąd się to wzięło. La Cienega to jest taka mała miejscowość położona nieopodal Guayaquil, który z kolei jest największym miastem Ekwadoru. To jest taka wioseczka, której właściwie nie ma na mapie. Mieszka w niej kilkunastu mieszkańców, najmłodsi są po 60. I jest to wioska, która stopniowo umiera. Zainteresowało nas to z kilku powodów. Po pierwsze, takich miejsc, które przestają istnieć na świecie, jest bardzo dużo, więc z jednej strony ta historia nam się wydawała bardzo ekwadorska, a z drugiej strony bardzo uniwersalna, bo i w Polsce są wioski, które zamierają na skutek takiej pędu do urbanizacji i do takiego miejskiego stylu życia i też czasami niekoniecznie pędu takiego, tylko jedynej możliwości. A z drugiej strony ciekawiła nas ta historia dlatego, że Ekwador jest takim krajem chętnie wybieranych przez ekspatów anglosaskich, amerykańskich, kanadyjskich do życia na emeryturze, więc my tak trochę przekornie postanawialiśmy przyjrzeć się tym ekwadorskim emerytom, którzy nie wybierają tego kraju, tylko tam żyją. A po trzecie, to co nas najbardziej w tym miejscu zafascynowało, to, że ta umierająca wioska ożywa na jeden dzień w roku, czyli właśnie w zaduszki. Ponieważ to jest taki czas, kiedy do tych kilkunastu osób żyjących tam zjeżdżają się rodziny, dalecy i coraz dalsi krewni. To jest czas, kiedy czasami jedyny dzień w roku, kiedy wszystkie domy w tej miejscowości opuszczone na co dzień otwierają się. Bo to jest taki czas celebracji, takiej radosnej celebracji wspomnień o tych, którzy byli i którzy nam w życiu towarzyszyli i coś nam, albo to życie nam dali. Wtedy Baltazar Kimi, który jest jednym z bohaterów naszego tekstu, nazywany przez wszystkich Don Bolo, nawet wynajmuje DJ-a za $300 i urządza parkiet i potańcówkę do bladego świtu. Jest mnóstwo jedzenia, alkoholu. To jest też taki zwyczaj, że przed domami wystawia się na początku tego dnia ulubione potrawy tych, których się wspomina i te potrawy później oczywiście są zjadane.
Czyli generalnie jest radość.
To znaczy, to jest, na pewno są takie momenty takiej refleksji i smutku i to w ogóle jest takie charakterystyczne dla wielu latynoskich krajów, że one są trochę bardziej ze śmiercią jakoś oswojone. Nie tylko Boliwia, nie tylko Ekwador, ale też Meksyk, które chyba są najbardziej znane na świecie i takie najbardziej widowiskowe obchody Dnia Zadusznego i jakby tam nie ma takiej dychotomii, że koniecznie jakby jeśli się smucimy, to nie możemy się też za chwilę cieszyć. Ale wydaje mi się, że celebrują też tą taką wspólną swoją obecność i to spotkanie. I to jest takie piękne, ja to bardzo lubię. Też jak byliśmy w Boliwii i akurat się tak złożyło, że to był 1 i 2 listopada i poszliśmy na cmentarz i to w ogóle jest zupełnie inny nastrój panuje. Oprócz tego, że rzeczywiście jest cieplej, to przychodziły korowody muzyków, bo to też jest takie charakterystyczne, że kogo stać, to wynajmuje w Boliwii akurat muzyków, żeby grali nad grobem też jakieś ulubione pieśni osób, które odeszły, albo takie jakieś tam najbardziej znane szlagiery, więc jakieś puzony, gitary. Na zewnątrz otwarte są na takie mini lunaparki, takie u nas takie przenośne, wesołe miasteczka, waty cukrowe, wszystkie jakieś różne słodycze, orzeszki, kukurydze, jakby jest cały taki festiwal i fiesta i jest mnóstwo ludzi, więc ogólnie jedzenie posiłku na cmentarzu nie jest niczym obrazoburczym, jest czymś normalnym po prostu. Jak ktoś ma ochotę, to coś je, jak ktoś akurat nie, no to nie, niekoniecznie tak musi być. Nie tak jak w Meksyku, gdzie to jest rzeczywiście element ważny, tego taka biesiada na grobach. Ale tak, no jest to z perspektywy myślę naszej może być takie egzotyczne i dziwaczne, ale tam jest to zupełnie naturalne. Też się odwiedza zmarłych, tak jak u nas, no ale raz, że pogoda też trochę sprzyja takiemu biesiadowaniu, a dwa, jest też na taki kulturowy, no w ten sposób wyraża się właśnie pamięć o zmarłych.
Wspomniała pani o jedzeniu, ale to akurat w kontekście Ekwadoru. Czy są tam jakieś tradycyjne potrawy, które przygotowuje się właśnie na te dni, tak jak u nas na Wielkanoc czy Boże Narodzenie?
Niekoniecznie jest jakaś bardzo, bardzo tradycyjna potrawa na ten konkretny dzień, ale w ogóle jakby to, że się je, pije, śpiewa i czy nawet, to jest bardziej takie charakterystyczne, w tych miejscach, w których jest jeszcze silna ta kultura pierwotna, rdzenna, tych ludów amerykańskich.
Czy śmierć to jest temat tabu w Ameryce Południowej?
Nie mam takiego wrażenia, w sensie każdy się jej obawia, oczywiście, i jak rozmawialiśmy o tym, bo nas ciekawiło, jak w tej wiosce w Ekwadorze przeżywa się odchodzenie. No i jakoś byli bardzo z tym pogodzeni. Czemu, że oczywiście, że się tego obawiają i chcą żyć najdłużej, jak to będzie możliwe, ale że oni mówili o Bogu Diosito, czyli jakby tak Bożeniku, bardzo tak czule też, że jak Bożenek Diosito ich wezwie, no to też przyjmą to z pokorą, że to jest element naszego życia.
Rysuję sobie ten obraz, o którym pani mówiła w Boliwii, ci muzycy na cmentarzu, ta wyższa temperatura, kukurydze i wszystkie te przekąski. I wkleiłam go w ten obraz polskiego cmentarza, czyli no, tego bez roślinności, ale tego nie zmienimy. I te nasze kamienne nagrobki, tam cmentarz wygląda tak samo?
Też jest taka chęć upamiętnienia tych, którzy odeszli, taki jakiś stabilny i powiedzmy mocny sposób. W sensie na przykład jedna z bohaterek naszego reportażu z kolei z Ekwadoru powiedziała, że ona chce mieć grób cementowy, bo w cemencie będzie bezpieczniejsza. Więc jest jakaś taka jest myśl podobna i rzeczywiście tam jest dużo betonu i dużo kamieni. Z reguły jest też dosyć dużo drzew i trochę jest takie przyjemniejsze. Ale na przykład są dosyć popularne też w różnych krajach i też w Boliwii, Ekwadorze, takie kolumbaria, bo stosunkowo dużo osób decyduje się też na kremację, no i takie po prostu są bardzo wysokie ściany. Tylko ciekawe jest to, że kolorystyka jest trochę inna. W sensie u nas jest taki ponuro szary, ciemny jakieś granity, tam często są na przykład białe cmentarze albo z jasnych kamieni. To jakoś też trochę wpływa na mam wrażenie na nastrój.
Ciała są kremowane, to znaczy, że tak jak u nas, dowiadujemy się, że ktoś umiera, chowamy go jak najszybciej w trumnie i jak najszybciej przewozimy na cmentarz, czy jest jakiś czas na pożegnanie?
W wielu krajach jest tak, że pogrzeb jest od razu na drugi dzień, ale bardzo popularne jest tak, mieszkaliśmy na przykład w Meksyku, w takiej mojej miejscowości Chialtiangis, niedaleko Acapulco, to akurat nasi sąsiedzi mieli czas czuwania po śmierci zmarłego i nie ma już fizycznie tej trumny z ciałem, natomiast co 9 dni są ceremonie, w sensie msze w kościele, czy 8 dni chyba jest ta oktawa, a przez te pierwsze 8 dni jakby cała rodzina przyjmuje żałobników w domu i tam oni są częstowani jakimś zawsze czymś ciepłym do picia, jakąś kawą albo czekoladą i jest jeszcze jakiś taki skromny poczęstunek. To jest taki też czas, że przychodzą, modlą się wspólnie, śpiewają pieśni, przynoszą jakieś drobne upominki albo coś do jedzenia i jakby wspólnie przeżywają ten czas.
Chciałabym zapytać o podejście do ciała zmarłego. Nie wiem, czy to na podstawie Ameryki Łacińskiej na to pytanie chciałaby pani odpowiedzieć, bo wiem, że kolejnym rejonem, których tradycje pani zgłębiała, jest wyspa Sulawesi w Indonezji. W Polsce, kiedy myślimy o zmarłym, myślimy o nim jako o ciele, którego jak najszybciej należy się pozbyć, jako o czymś skażonym, a w Indonezji jest wręcz odwrotnie.
Tak, wszyscy jesteśmy wychowani w takiej kulturze i wiele osób taka wizja, że mielibyśmy spać pod jednym dachem ze zmarłym brzydzi po prostu, nazwijmy to po imieniu. Natomiast tak, na wyspie Sulawesi, tam jest tak, że kiedy zmarły umiera, to natychmiast się go balsamuje, więc jakby wszystkie takie procesy, które mogą nas odrzucać i odrażać, które się dzieją z ciałem pozostawionym samemu sobie, nie następują, po prostu ciało się stopniowo wysusza i nie ma żadnego zapachu. Zmarły w domach dostaje swoje pomieszczenie, w którym czeka. Czeka do czasu, kiedy rodzina zorganizuje pogrzeb, ponieważ pogrzeby na Sulawesi, w tej konkretnej społeczności Tania Toradża, społeczności Toradżów, są największą, najbardziej taką celebrowaną okazją w życiu, co może brzmieć paradoksalnie. Pogrzeby czasami są tak pełne przepychu i takimi są potężnymi przedsięwzięciami, że są zapraszane całe wioski, kilka tysięcy osób może w nich uczestniczyć, więc przygotowanie do takiego eventu, który przypomina w swoich rozmiarach czasami festiwal, jeśli rodzina jest zamożna, to jest po prostu kilka miesięcy pracy, budowania takiej specjalnej wioski wokół takich tradycyjnych domów, które oni mają. Często trzeba wziąć pożyczki od innych krewnych. Cały ten czas zmarły jest z rodziną, dostaje symboliczne w ciągu dnia, bo jeden posiłek, którego oczywiście nie zjada, bo jest to niemożliwe, ale jakby Toradżowie wierzą, tradycyjnie wierzą, że jego esencja zostaje przez zmarłego przyjęta. Natomiast jest to takie wierzenie już tradycyjne, ponieważ oni są w większości chrześcijanami. Cała taka tradycyjna wiara aluk to dolo, to tylko zaledwie wyznają kilka procent społeczeństwa, więc jest to bardziej po prostu powielanie tradycji takiej kulturowej niż związane z wiarą.
Za tę historię dziękujemy pani Marii Hawranek. Następnym gościem będzie prezes zarządu Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska, która opowie nam o tym, co na własne oczy widziała i co zszokowało ją w Kamerunie. Poznań i stolicę Kamerunu, Yaoundé, dzieli ponad 8 tysięcy kilometrów. Można się tam dostać samochodem jedyne 108 godzin, zakładając brak nieprzewidzianych wypadków po drodze, ale nie będę Państwa tak daleko zapraszać albo kazać Państwu tak daleko jechać, bo jest ze mną gość, prezes zarządu Redemptoris Misja, pani Justyna Janiec-Palczewska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wybieramy się do tego Kamerunu w bardzo konkretnym celu. Chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób mówi się tam, podchodzi do śmierci. Zakładam, że żeby mówić o tradycjach, należy się wybrać poza miasto.
Te tradycje są, tak, nieco różne w mieście, nieco różne w wioskach. Natomiast Kameruńczyków łączy jedno. Wszyscy chcą leżeć w pobliżu domów, z których pochodzą. Słyszałam nawet o takim zwyczaju, że należy, każdy choć raz w swoim życiu powinien zjeść kota, ponieważ dzięki temu umrze o godzinę drogi od swojego domu, nie umrze daleko. Nikt nie chce umierać daleko, bo każdy chce być blisko swojej chaty. Zresztą w Kamerunie bardzo popularne są takie lodówki do przechowywania ciał, po to, aby właśnie z daleka mogła zjechać cała rodzina na pogrzeb zmarłej osoby, bo pogrzeby są bardzo huczne, o wiele bardziej huczne niż wszystkie inne wydarzenia. Bywa tak, że rodzina nie pośle tego zmarłego, póki jeszcze żyje, do przychodni czy do ośrodka zdrowia, bo nie ma pieniędzy, natomiast te pogrzeby są tak wystawne, że często te rodziny rujnują. No ale co kraj, to obyczaj. Tam jest właśnie tak.
Zacznijmy jednak od początku końca właściwie. Człowiek umiera, człowiek w rodzinie umiera. W Polsce dowiadujemy się o tym z telefonu od najbliższych albo z klepsydry wywieszonej na drzwiach cmentarza. Jak dowiadujemy się w Kamerunie?
W Kamerunie o śmierci człowieka oznajmia uderzenie w bęben i krzyk kobiet. Bardzo często wynajmuje się też płaczki, które opłakują zmarłego bardzo głośno, bardzo długo, bardzo wiele dni i nocy. Zresztą te pogrzeby bardzo często przypominają też takie regularne, dobre imprezy. Kiedyś byliśmy z lekarzami i ta przychodnia, w której pracowaliśmy, była położona powyżej wioski i każdego dnia z wioski dobiegały śpiewy, dobiegała muzyka i zapytaliśmy siostry, co to takiego. Siostra powiedziała, że to są pogrzeby, które trwają i trwają i trwają. Na pogrzebach się tańczy, na pogrzebach gra muzyka, czasem niekoniecznie wcale jakoś bardzo smutna, kiedy tam już jest ta późniejsza godzina. Tak, i znany jest taki zakład pogrzebowy z jednego z krajów afrykańskich. Jego właściciel wymyślił, że osoby niosące trumnę będą to robić takim marszowym krokiem w rytm muzyki i naprawdę mają bardzo wiele zamówień, bardzo wielu Afrykańczyków chce mieć taki pogrzeb. Słyszałam też o tym, że bywają Afrykańczycy, którzy pragną być chowani w swoich drogich samochodach, jeśli takie posiadają, ze złotem, z kosztownościami, które mają. A Afryka to jest kontynent wielkich nierówności, więc bardzo często dostaję też od misjonarzy zdjęcia osób, które są chowane, zawinięte jedynie w takie bambusowe maty, wrzucone do jakiegoś dołu, więc no, Afryka jest naprawdę bardzo niezwykłym miejscem na ziemi.
Kiedy już zakończy się ta impreza, co się dzieje dalej z tym zmarłym? Czy w Kamerunie są cmentarze?
Pierwsi misjonarze, którzy przybyli do Kamerunu, bardzo chcieli wprowadzić ten zwyczaj, natomiast okazało się, że groby są zwyczajnie plądrowane. Plądrowane przez ludzi, którzy poszukują części ciała, najczęściej kości, do wytwarzania amuletów. Kamerun stoi na czarach, wszyscy w te czary bardzo wierzą, nawet ludzie wykształceni, nawet ludzie, którzy są lekarzami na przykład, oni się w tym wychowali. Stąd też prawdopodobnie zwyczaj chowania bliskich tak blisko swoich domów. Ale i tak jest ciut lepiej niż bywało wcześniej, bo słyszałam, że wcześniej chowano w izbie pod klepiskiem zmarłego z rodziny. Natomiast teraz dzieje się to już na podwórkach. W rogu domu bardzo często chowane są dzieci, które zmarły przy porodzie, w miejscu, gdzie skapuje woda. Natomiast te groby są bardzo okazałe. Często te groby wyglądają lepiej nawet niż te chaty. One są wykładane kafelkami, takimi jak my mamy w łazience. Tam łazienki są bardzo rzadko spotykane, natomiast groby oczywiście o wiele częściej i te groby są, jeśli to jakaś rodzina bogatsza, to właśnie stać ją na kafelki. Na tych grobach suszy się pranie, bawią się dzieci, tam się odbywa życie. Niezwykłe są też sposoby przewożenia zwłok i to ja tego widoku nie zapomnę do końca życia, bo widziałam zwłoki przewożone na motorze, zawinięte w taką matę bambusową, ustawione w poprzek, przytroczone do tego motoru, a to można, że to zwłoki można poznać też po tym, że zwykle na takim motorze jest też liść palmy zawieszony, który właśnie jest symbolem żałoby.
Skoro te pogrzeby to są takie imprezy, to czy jest na nich miejsce także na rozmowę o zmarłych?
Bardzo często wynajmowany jest też taki człowiek, który chwali zmarłą osobę. Zresztą wszystkie osoby, które są na tych pogrzebach, płaczą z wielkim zaangażowaniem po to, aby nie zostać posądzonym o rzucenie uroku na tą osobę, gdyż choroby, wszelkie nieszczęścia, wszystko co spotyka Afrykańczyka zwykle jest wynikiem uroku, złych czarów rzuconych przez kogoś z dalszej rodziny albo kogoś z sąsiadów, więc każdy oczywiście stara się płakać jak najgłośniej i wychwalać zmarłą osobę po to, aby absolutnie nie zostać posądzonym o rzucenie tego uroku.
A żałoba? Jest coś takiego?
Wiem, że kiedyś, gdy używano jeszcze bębnów używano po to, aby zagłuszyć krzyk kobiet, które rzucały się do grobu razem z mężem. Bo kobieta bez mężczyzny bardzo niewiele znaczyła w Afryce, więc zwykle te kobiety zakopywano żywcem, często się sprzeciwiały temu, więc po to były bębny. No, nam, Europejczykom, trudno te tradycje zrozumieć, ale wiem, że w Afryce nie ma też takiej tradycji dbania o groby jak u nas. Zresztą w niewielu miejscach na świecie spotkałam się z taką dbałością o te miejsca pamięci jak u nas w Polsce. Myślę, że to jest coś, co nas jakoś szczególnie wyróżnia.
Czy działają tam zakłady pogrzebowe? Czy wszystko od A do Z przygotowuje rodzina?
Działają zakłady pogrzebowe. Tak się dzieje najczęściej w dużych miastach. Bardzo prężnie działają przechowalnie ciał po to, aby właśnie z jak najdalszych zakątków mogli się zjechać wszyscy żałobnicy z rodziny. Bogaci czasem przetrzymują w takich przechowalniach swoich zmarłych po kilka miesięcy, bo ten pogrzeb trzeba też należycie przygotować. Muszą zostać sprowadzone właśnie płaczki, człowiek, który obżala tą zmarłą osobę. A przede wszystkim muszą przyjechać bardzo często również z Europy krewni zmarłej osoby.
Co się dzieje z kameruńską duszą po śmierci?
Afrykańczycy wierzą w życie pozagrobowe, podobnie jak my. Zresztą katolicy łączą nieco magię z wierzeniami naszymi, z wierzeniami chrześcijan.
Tamtejsi katolicy
oczywiście. I oczywiście wierzą w kontakt ze zmarłymi, ze swojej rodziny. Zresztą słyszałam wiele historii o tym, jak to podróżują na skórkach od bananów, czy na liściach palmowych w nocy, czy w postaci sowy na przykład. Odwiedzają miejsca, w których de facto nie są. Tam magia miesza się z rzeczywistością, ale te czary dzięki Bogu nie dotykają białych, a to z tego względu, że żeby one mogły kogoś dotknąć, trzeba je w nie wierzyć. O tym też mówiły nasze lekarki, które były w Kamerunie, że kiedyś przyszedł do nich wojownik, któremu absolutnie nie mogły się wbić w żyłę strzykawką. Okazało się, że ten wojownik był zaklęty przez czarownika na strzały wroga. I oczywiście jego skóra, nie można było jej zupełnie przebić. Dopiero kiedy poszedł do kącika, wyszeptał jakieś słowa zaklęcia, zdjął coś z szyi, wtedy mogły mu zrobić zastrzyk. Więc czasem wydaje nam się, że czegoś nie ma, a to jest i działa tam, więc z tej Afryki naprawdę coraz mniej można zrozumieć, im lepiej się ją zna. Ona jest magiczna i zupełnie niezwykła.
Prezes zarządu Redemptoris Misja Justyna Janiec-Palczewska, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A poza tym zbliża się 12, więc odprowadzam Państwa na nasz polski grunt. Dziękuję bardzo serdecznie, że byli Państwo ze mną. Jeżeli czegoś się dzisiaj dowiedzieliśmy z tych rozmów o śmierci w różnych zakątkach świata, to mam nadzieję, że tego, że można jednocześnie w tak poważny dzień się radować i uśmiechać, i tego Państwu życzę. Dziękuję, Sandra Solok. Do usłyszenia.
I'm in the hospital.